Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o literaturze okresu dwudziestolecia międzywojennego. To jest taki czas specyficzny i generalnie okres ten został nazwany właśnie w taki sposób ze względu na naszą historię. Dotyczy to bowiem czasów pomiędzy 1918 rokiem, a więc rokiem odzyskania przez nas niepodległości, a rokiem 1939, a zatem datą wybuchu II wojny światowej. Niektórzy historycy literatury podkreślają jednak, że gdyby wziąć pod uwagę całość literatury tworzonej w tamtym okresie na świecie, należałoby uznać, że etap współczesności rozpoczął się wraz z 1918 rokiem. Zanim jednak przejdę do omawiania poszczególnych pozycji literackich, to chciałabym zauważyć, że niezwykle istotne w tamtym czasie były pewne założenia psychologiczne i psychoanalityczne. Moda na nie, zainteresowanie nimi miały ogromny wpływ na kształt późniejszych powieści. Pierwszą osobą, o której należy pamiętać, jest austriacki lekarz, psychoanalityk Sigmund Freud. Doszedł on do wniosku, że przyczyną wszelkich zaburzeń psychicznych są pewne mankamenty naszej podświadomości, pewne problemy, które w tej naszej podświadomości tkwią, nierozwiązane. No i oczywiście w większości przypadków uważał, że dotyczy to pragnień, których jakby nie mamy świadomości, że chcemy je zrealizować, jak również czegoś, czego się wstydzimy, czy ma to związek także z zakazami stawianymi nam przez zasady społeczności, w której żyjemy. Powoduje to nerwice, choroby psychiczne, no i oczywiście, że bardzo często normy moralne, rozum, no cóż, stoją w sprzeczności z naszymi pragnieniami i wpływają na naszą psychikę i złe samopoczucie. Otóż Freud stosował w tym celu hipnozę, leczył m.in. w ten sposób ludzi, zaś jego uczniem był Carl Gustav Jung, który z kolei wdrożył w życie pojęcie podświadomości zbiorowej. Uważał, że to wszystko ujawnia się w archetypach, czyli takich pierwotnych mitach, które są wspólne dla całego naszego rodzaju ludzkiego i że dziedziczymy wspólnie pewne doświadczenia w naszej podświadomości, stąd nasze pewne reakcje czy odczucia. Inny znany wówczas fizjolog to Iwan Pawłow, który eksperymentował zgodnie ze znaną w tamtym okresie teorią behawioryzmu. W ogóle behawiorystą, takim pierwszym autorem tego pojęcia był Amerykanin John Watson. Natomiast uważano, że w dużym skrócie oczywiście, że coś takiego jak dusza nie istnieje, że człowiek reaguje zgodnie z pewnymi wyuczonymi narzędziami, wyuczonymi reakcjami. I tak na dobrą sprawę, obiektem zainteresowania może być wyłącznie to, co widać. Dlatego, że nie możemy zbadać procesów wewnętrznych, możemy zbadać procesy zewnętrzne. No i oczywiście Pawłow zbadał to, wykorzystując do tego celu pieska. Chodziło tutaj o tak zwane odruchy warunkowe i pewnie ktoś interesujący się psychologią wie, że te badania, no cóż, miały bardzo szeroki zasięg. Nawet dzisiaj mówi się o odruchu Pawłowa, czyli takiej automatycznej reakcji na jakiś bodziec kompletnie niekontrolowanej przez nasz rozum. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki artystyczne, to dwudziestolecie jest niezwykle bogate w różnorodne kierunki artystyczne. Na przykład surrealizm, inaczej nadrealizm, wywodzący się z Francji, który podkreślał, iż ważniejsze niż zasady logiczne są wyobrażenia artysty. A zatem bardzo często surrealista będzie posługiwał się symboliką, groteską, parodią, czasem nawet makabrą, czy jakimś absurdem. Znany już jest manifest André Bretona z 1924 roku. To był manifest nadrealizmu i polecam zobaczyć tak naprawdę, o co tutaj chodziło. Natomiast swoboda wyobraźni, a więc wyzwolenie tej wyobraźni i podświadomości artysty z wszelkich wzorców i norm zaowocowało wielkimi talentami. Na przykład jednym z nich jest uwielbiany przeze mnie Salvador Dali. Był także ruch zwany kubizmem, zarówno w poezji, jak i w malarstwie. Otóż malarze na przykład ukazywali rzeczywistość za pomocą różnego rodzaju brył, na przykład tutaj Pablo Picasso. Natomiast poeci kubiści uważali, że potrzebujemy wyzwolić się z form przekazu, które były zbyt stare, przestarzałe, wyzwolić wyobraźnię, odnowić przede wszystkim nasz język. O języku też myśleli dadaiści. To był bardzo ciekawy ruch artystyczny, który powstał w Szwajcarii. Generalnie taką cechą wyróżniającą dadaistów była negacja, czyli bunt. Odrzucano tradycje, odrzucano autorytety. Uważano, że sztuka powinna opierać się na absurdzie, na żarcie, na fantazji, na swobodnych skojarzeniach. I na przykład poezja miała przybierać postać potoku słów kojarzonych na zasadzie takiej autonomicznej bądź zalewu zupełnie pozbawionych znaczenia dźwięków. Od słowa dada, czyli to są tak jakby pierwsze zbitki sylabowe, które mówi małe dziecko, no więc właśnie dadaizm. Raczej bezsens niż sens twórczości, gdybym miała to podsumować. Awangardowym kierunkiem był także zapoczątkowany przez Filipa Marinettiego we Włoszech futuryzm. Futuryzm z kolei miał bardzo ścisłe założenia. On również odrzucał przeszłość, kulturę, historię, a za to fascynował się tym, co nowoczesne, co związane jest z cywilizacją. Natomiast w zakresie języka uważano, że należy wyzwolić go z reguł ortograficznych i gramatycznych. Jeżeli chodzi o Polaków, to przedstawicielami futuryzmu byli Anatol Stern, Stanisław Młodożeniec, Tytus Czyżewski czy Aleksander Watt. No i oczywiście polecam, tutaj można zobaczyć w internecie przedruk takiej jednodniówki futurystów zatytułowanej Nóż w brzuchu. Tam możecie się przekonać, co oznaczało wyzwolenie się z reguł ortografii i gramatyki. Oczywiście nadal pojawiają się takie kierunki jak ekspresjonizm czy symbolizm. To jest oczywiście nadal obecne w sztuce. Najczęściej lekcją o literaturze polskiej z tamtego okresu rozpoczyna się od przedstawienia ugrupowań artystycznych, które były bardzo żywotne w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pierwszą i chyba najpopularniejszą grupą była grupa poetów skupionych wokół czasopisma o znamiennej nazwie Skamander, a była to nazwa odnosząca się do rzeki opływającej Troję, i również artyści ci pisali w wiadomościach literackich. Tak naprawdę była to grupa przyjaciół, która spotykała się bardzo często w różnego rodzaju lokalach, na przykład w kawiarni pod Pikadorem, która tworzyła razem kabaret, czasopismo studenckie Pro Arte et Studio. No i oczywiście, kiedy w 1918 roku zapanowała ta wreszcie wyczekiwana swoboda i wolność, no to również założyli oni, tak jak wspominałam wcześniej, swój własny kabaret pod Pikadorem. Do grupy skamandrytów należeli Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński. Również łączono bardzo często z tą grupą Kazimierę Igłakowiczównę, Marię Pawlikowską-Jasnorzeską, ale raczej były to artystki będące kimś w rodzaju takiej satelity, a więc nie były ściśle z tą grupą związane. A jeżeli chodzi o program skamandrytów, to bardzo często uważano, że był to po prostu program był bezprogramowy. Generalnie bowiem oni nie przedstawili żadnego manifestu twórczego, i można powiedzieć, że ta ich poezja wraz z rozwojem, wraz z upływem lat się bardzo zaczynała różnić, przy czym pod koniec lat 20. doszło nawet do pewnego konfliktu, rozłamu pomiędzy poetami na tle, takim powiedziałabym, prywatnych poglądów politycznych. Niemniej, jeżeli jesteśmy u początku, u progu dwudziestolecia, to poezja skamandrytów cechowała się na pewno tematyką. To są tematy zwyczajne, bardzo powszednie. Poeta staje się częścią tłumu, wyraża entuzjazm, radość życia. Ale też, żeby ukazać się tę prostotę, należało posłużyć się specyficznym językiem. Specyficznym o tyle, że był to język dużo prostszy niż zazwyczaj. I to właśnie skamandryci zaczęli wprowadzać takie, powiedziałabym, wyrazy z tego zakresu kolokwialnego, a nawet i wulgaryzmy do poezji. Przy czym warto zaznaczyć, że poezja ta była pełna energii, wigoru, takiej radości życia. Drugą grupą, która jest grupą znaczącą i miała wpływ także na późniejszych artystów w Polsce, była awangarda krakowska, określana mianem pierwszej awangardy w odróżnieniu od awangardy drugiej, którą cechowało inny program i też inni artyści byli z nią związani. Awangarda krakowska, jak sama nazwa wskazuje, no to oczywiście grupa artystów tworzących w Krakowie i pracujących, drukujących w piśmie zatytułowanym Zwrotnica. Takim liderem tej grupy był Tadeusz Peiper i to właściwie Peiper opracował słynny już manifest awangardystów zatytułowany Nowe Usta. Oprócz Peipera należeli do tej grupy Jalu Kurek, Jan Brzękowski, Adam Warzyk, no i oczywiście Julian Przyboś. Co w manifeście Nowe Usta ogłosił Peiper? Przede wszystkim fascynację cywilizacją, nowoczesną techniką. takim postępem cywilizacyjnym. To się często określa mianem takiego skrótu 3 razy M, miasto, masa, maszyna. I nie trudno się domyślić, że to się stanie właśnie tematem poezji awangardowej. Artysta przestaje być już wieszczem, przestaje być już natchnionym, powiedziałabym, takim płomieniem bożym. Artysta ma się stać rzemieślnikiem. Ma budować zdania, ma tworzyć poezję, która będzie raczej efektem ciężkiej pracy, bardziej niż weny. Zatem utwór musi być bardzo przemyślany, pozbawiony tak zwanej waty słownej, musi być precyzyjny i jednocześnie wyrażać coś, co określano mianem ekwiwalentyzacji uczuć, a więc jest to oparte na takiej nowej metaforze, czyli zamiast mówienia o konkretnych emocjach, przedstawiało się je za pomocą sprecyzowanych obrazów. Tak jak powiedziałam wcześniej, awangarda krakowska określana jest często mianem pierwszej awangardy, bo też pojawiła nam się awangarda druga, która była związana z kilkoma miastami w Polsce, między innymi z Lublinem, ale także z Wilnem. I działała ta grupa w latach 30. No to lata 30. pełne są różnego rodzaju niepokojących wydarzeń historycznych, stąd też i taki niepokój wyrażany w twórczości awangardystów tej drugiej awangardy. W związku z tym takim terminem często pojawiającym się przy nazwiskach tych poetów jest katastrofizm, a więc wizje nadchodzącej apokalipsy. Poezja ta oczywiście nawiązuje też do pewnego dziedzictwa romantyzmu, zwłaszcza jeśli chodzi o metaforykę, o atmosferę tajemniczości i również w takiej, powiedziałabym, niezwykłym wyrażeniu pewnego smutku, melancholii, ponieważ tak jak powiedziałam, w tej poezji wręcz przecieka przez konkretne wersy takie przekonanie o nadchodzącej katastrofie naszej cywilizacji. Na przykład w kręgu tej drugiej awangardy pojawiły się ugrupowania takie jak Żagary, wileńskie Żagary, do których należał Czesław Miłosz, czy chociażby w Lublinie już słynny poeta Józef Czechowicz, który być może zajdzie Wam w pamięć, bardziej jeśli powiem, że na kilka miesięcy przed swoją śmiercią był w stanie ją przewidzieć. Mówi się, że wiersz zatytułowany Żal, w którym podmiot liryczny mówi o tym, że został trafiony bombą, był wizją rzeczywistej śmierci samego Czechowicza, który na początku września zginął w wyniku bombardowania w jednej z kamienic w Lublinie. Jedną z pierwszych lektur, jaką omawia się w klasie maturalnej, są sklepy cynamonowe Brunona Schulza, a jest to tak naprawdę zbiór 13 opowiadań. Oprócz tego Schulz za życia wydał jeszcze Sanatorium pod Klepsydrą i zbiór grafik określany tytułem Księga Bałwochwalcza. Przede wszystkim jednak byłoby zapewne o nim zupełnie nic nie wiadomo, gdyby nie pomoc przyjaciół i Zofia Naukowska, dzięki której wydano te opowiadania, czyli sklepy cynamonowe w 1933 roku. Ponieważ Schulz urodził się i mieszkał w Drohobyczu, małym prowincjonalnym miasteczku i pochodził z rodziny żydowskiego kupca, to również sugeruje się, że miejscem, w którym dzieje się akcja opowiadań, jest właśnie takie małe prowincjonalne miasteczko jak Drohobycz na początku XX wieku. Opowiadania Schulza są niezwykłe, przede wszystkim dlatego, że jest to proza poetycka, ale możecie też spotkać się z określeniem, że jest to proza afabularna. Bo rzeczywiście, gdybyśmy chcieli szukać tam ciągu przyczynowo-skutkowego, jakiegoś rodzaju powiązanych ze sobą konkretnych wątków, to mielibyśmy z tym ogromny problem. Przede wszystkim mówi się, że narrator jest także niezwykły, ponieważ jest to dorosły patrzący na świat oczyma dziecka. Czyli innymi słowy, jest to rodzaj takiego, powiedziałabym, spoetyzowanego pamiętnika dotyczącego dzieciństwa. A dlaczego dzieciństwa? Dlatego, że zdaniem autora dzieciństwo jest najważniejszym okresem w życiu człowieka i myślę, że tutaj zgadzałby się z popularnymi w tamtym okresie psychologami oraz terapeutami, już wtedy zwracającymi uwagę na to, że w tym najwcześniejszym okresie naszego dzieciństwa kształtuje się nasz światopogląd i nasza osobowość. I w tych wspomnieniach nasz narrator przywołuje rzeczywistość, ale powiedziałabym taką niezwykłą. Okazuje się bowiem, że to, co uchodziłoby w naszym myśleniu za banalne, za zwyczajne albo zupełnie niewarte uwagi, dla dziecka urasta do rangi wydarzenia niezwykłego. Więc patrząc na tę rzeczywistość, dostrzegamy jej baśniowość, jej fantastykę, jej niezwykłość, ale musimy w tym celu użyć właśnie takiego samego pryzmatu, czyli pryzmatu wyobrażeń dziecka, powiedzmy 10-letniego, które wspomina swoje dzieciństwo jako czas inicjacji, wchodzenia w to dorosłe życie, ale też czas niesamowity, niezwykły, pełen przygód. Tak jak powiedziałam, jest to kompletnie afabularna proza, dlatego nie dałoby się bardzo długo streszczać pojedynczych opowiadań. W opowiadaniu Sierpień na przykład widzimy taką krótką charakterystykę miasta, w jakim żyje to dziecko. W opowiadaniu Nawiedzenie mowa jest o chorobie ojca Jakuba. W opowiadaniu Ptaki jest mowa o fascynacji ojca niezwykłymi i rzadkimi gatunkami ptaków i jest mowa o służącej Adeli, która ma konkretnie bardzo dużą kontrolę nad tym światem. W kolejnych opowiadaniach Manekiny, Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju, Traktat o manekinach Ciąg Dalszy i Traktat o manekinach Dokończenie mamy, moi drodzy, takie rozważania ojca głównego bohatera o materii, o sile kreacji, o stwarzaniu przez ludzi nowej rzeczywistości, która chce naśladować boski akt tworzenia, ale niestety to, co robi, jest kiczowate i tandetne. No i jest wreszcie mowa o tym, że manekin to materia, w której kryje się cierpienie. Jest mowa o przemianie materii. Jest opowiadanie poświęcone małemu pieskowi o imieniu Nemrod, fascynującemu się poznawaniem świata. Jest opowiadanie Pan, w którym mamy piękny opis opuszczonego ogrodu i nędzarza przypominającego bożka mitologicznego. W opowiadaniu Pan Karol jest mowa o wuju Karolu. W tytułowych sklepach cynamonowych jest motyw wędrówki, takiej po labiryncie Drohobycza, czyli tego małego miasteczka. W ulicy Krokodyli z kolei jest mowa o niebezpiecznej komercjalizacji i ulicy, która tak na dobrą sprawę kojarzy się z upadkiem moralnym i kiczem. W opowiadaniu Karakony jest mowa o tym, jak ojciec Jakub przemienia się w Karakona, a potem w Kondora. To jest taki motyw przemiany, motyw przejścia. I jednocześnie ja też bardzo często lubię tłumaczyć uczniom, że nie należy tego traktować dosłownie, a raczej symbolicznie. W opowiadaniu Wichura mowa jest o ciotce Perazji, o wichurze, to zresztą jak wskazuje tytuł. I w opowiadaniu Noc Wielkiego Sezonu mamy ojca kupca bławatnego, który w swoim własnym sklepie nagle staje się kimś tak niesamowitym jak starotestamentalny prorok wygłaszający wielkie prawdy. Jest powrót ptaków, które wracają do tegoż ojca, ale niestety przez tłum zostają, że tak powiem, napadnięte, tak? Rzuca się w nie kamieniami. Czyli jak sami widzicie, w tych 13 opowiadaniach fabuła nie rozwija się za bardzo, bo w rzeczywistości możemy mówić o takim przetworzeniu przez wyobraźnię dziecka tych wspomnień i dlatego też chyba najbardziej ważne, co tutaj można odnotować, to niezwykła postać ojca. Ojca, który jawi się z jednej strony jako człowiek niesamowity, ma wiele, można powiedzieć, określeń, ma wiele twarzy. Zwykły kupiec, który choruje, ale z drugiej strony ktoś, kto porównywany jest do maga, do wielkiego proroka, do czarodzieja, ktoś, kto fascynuje własne dziecko, chociaż boi się dosyć przyziemnej, bardzo, że tak powiem, fascynującej swoją fizycznością, ale realistycznie patrzącej na świat służącej Adeli, która jest tutaj porównana do Pomony, bogini urodzaju. Mamy również mowę o tym miasteczku, które rzeczywiście jawi się jako takie senne, ale pełne baśniowości i fantastyczności miejsce. Mamy ten motyw zmian materii, motyw ptaków i ta chęć jakby podróżowania, chęć poznania życia ptaków symbolizuje też to, że ojciec próbuje się wyrwać z tego małego, ciasnego świata, kupiectwa, sklepu, obowiązków, ponieważ jest kimś stworzonym do rzeczy wyższych, ważniejszych, marzy o zupełnie czym innym. O matce jest tam wspomniane niewiele. Zresztą Schulz miał do kobiet specyficzny stosunek. On się kobiet obawiał, uważał, że my, kobiety, jesteśmy taką bardzo, można powiedzieć, skupioną biologią, czystą fizycznością, przez to zagrażamy delikatnej i kruchej duchowości mężczyzn. W rysunkach Schulza zresztą widać ten strach i tę obawę przed kobietami, jednocześnie fascynację nimi, ponieważ w tych rysunkach wyraźnie kobiety dominują nad mężczyznami, całkowicie ich obezwładniając. Opowiadając o sklepach cynamonowych, myślę, że warto tutaj też zwrócić uwagę na szczególną formę tej wypowiedzi, która zawiera liczne poetyzmy, ale też mamy tutaj zjawisko, które określa się mianem mityzacji rzeczywistości. O co tutaj chodzi? Mityzacja to jest przedstawianie rzeczywistości na wzór mitu, dlatego też będą pojawiać się postaci, które przypominają pewne archetypy, a cała przestrzeń i czas nie będą tutaj pojmowane w sposób realistyczny, a raczej uniwersalny. Czas i przestrzeń więc nie są tutaj linearne, czas nie jest linearny, przestrzeń nie jest przestrzenią dobrze nam znaną, a raczej koncentryczną, zaś cały świat, cała ta rzeczywistość ulega pewnemu fantastycznemu odkształceniu. W ogóle czytając Sklepy cynamonowe, mamy wrażenie, że towarzyszymy narratorowi w czasie jakiegoś snu. Tutaj wszystko podlega przemianom. I w tej kreacji świata przedstawionego mamy zatem do czynienia także z groteską, przejawiającą się na przykład poprzez różnego rodzaju wyolbrzymienia, zniekształcenia, absurdalność, komizm, który miesza się z tragedią i niejednorodność języka, czyli mamy zarówno ten język z najniższych rejestrów, jak i z tych bardzo wysokich, język wyjątkowo doskonały. Kolejną lekturą z okresu dwudziestolecia międzywojennego jest wydane w 1925, chociaż z inną datą, datą roku 24, przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Mówi się o tym, że jest to powieść i psychologiczna, bo ukazuje etap dojrzewania przez 7 lat głównego bohatera Cezarego Baryki, ale także powieść polityczna, ponieważ ma nam przedstawić sytuację naszego państwa po odzyskaniu niepodległości, ale to państwo jest jeszcze młode, niedojrzałe, przeżywa wiele problemów, no i oczywiście czyhają na to państwo liczne zagrożenia, a Żeromski czuł się głosem społeczeństwa, uważał zatem, że warto, aby pisarz tego formatu podkreślił, jakie to zagrożenia są do uniknięcia, jeśli podejmie się właściwe działania. I szczerze mówiąc, w liście do jednego z krytyków, o czym powiem później, wydawało mi się, że Żeromski nawet sugerował, iż niekoniecznie lubi swojego głównego bohatera, ale do tego jeszcze wrócę, proszę Państwa. Całe przedwiośnie dzieli się na 3 kolejne części. Poprzedza je rodowód. Potem mamy taką część jak, proszę Państwa, Szklane domy, potem Nawłoć, a potem Wiatr od wschodu. I te 3 części także wiążą się z pewnymi koncepcjami o charakterze politycznym, do których za chwilę przejdę. Rodowód jest krótką częścią. Dowiadujemy się tam o rodzicach głównego bohatera, o jego ojcu Sewerynie, który był dosyć dobrze sytuowanym urzędnikiem carskim, mieszkającym na co dzień na terenie Rosji, który w ciągu pewnego miesiąca urlopu wrócił do Polski i tam odnalazł sobie żonę, którą okazała się Jadwiga Barykowa. Kobietę piękną, mądrą, ale zakochaną zupełnie w kim innym. Kobietę, którą wydano za mąż nie tyle wbrew jej woli, ile po prostu ona zdecydowała się związać swoje losy z Sewerynem, dlatego że mężczyzna, którego kochała, no nie był skłonny uczynić żadnego kroku w jej stronę. W Szklanych domach z kolei dowiadujemy się o losach naszego bohatera, który przychodzi na świat w roku 1900 w Baku na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego. Dzisiejsze Baku to oczywiście miasto w Azerbejdżanie. No i tutaj te losy bohatera zaczynają się gwałtownie zmieniać wraz z wybuchem I wojny światowej i powołaniem ojca do wojska. Tutaj też, co warto zauważyć, mamy do czynienia z różnymi rodzajami narracji. Oprócz tej dobrze Wam znanej narracji, możecie doświadczyć narracji z punktu widzenia bohatera, określanej mianem narracji personalnej. Czaruś był dzieckiem jedynym, ukochanym, o którego troszczono się bardzo, ale jedyną osobą, której autorytet był niepodważalny w życiu Cezarego, był ojciec. W momencie, kiedy tego ojca zabrakło, to matka, mimo ogromnej miłości do jedynaka, całkowicie nie mogła nad nim zapanować. Oprócz wybuchu wojny, kolejnym wydarzeniem, które znacząco zmieniło życie państwa Baryków, był konflikt etniczny pomiędzy Ormianami oraz Tatarami. Wybuch rewolucji w 1917 roku poprzedzający właśnie te dalsze bardzo trudne losy. Rzecz jasna, mieliśmy tam do czynienia z konfiskatą majątku, z prześladowaniem, z więzieniem, z torturowaniem. Ofiarą tego wszystkiego pada matka Cezarego, która ukrywa gdzieś poza domem jakieś resztki kosztowności, żeby móc się wyżywić, bo przecież Cezary w pierwszym odruchu solidarności z rewolucjonistami wskazuje, gdzie najpierw ten majątek rodziców jest przetrzymywany. Matka również pomaga pewnej księżnej i jej córkom. No, oczywiście nie na dużo się to zdaje, bo dom jest stale pod obserwacją. I wkrótce w czasie swoich wypraw za miasto, żeby zdobyć trochę żywności, Jadwiga Barykowa zostaje odkryta w tym swoim działaniu tajemnym, a następnie wtrącona do takiego przymusowego, wręcz, no ja to nazywam więzieniem, proszę Państwa, bo to są przymusowe roboty w porcie, gdzie wycieńczona i pobita umiera. Cezary z kolei widzi to, co się dzieje w jego rodzinnym mieście prawdziwie. I tutaj Żeromski nie poskąpił nam wyjątkowo naturalistycznych, przerażających opisów tego, jak ryby w pobliskim akwenie spożywają trupy, jak morze nie chce tych trupów przyjmować już i wyrzuca je na brzeg, jak ulice spływają krwią, jak to, że po prostu ludzie, którzy nawzajem kiedyś byli sąsiadami, przyjaciółmi, mordują się teraz. I że tak na dobrą sprawę śmierć nie dotyczy wyłącznie wojujących, to jest rzeczywistość każdego. Szczególnie przerażający jest widok zwłok młodej Ormianki, który też napawa Cezarego taką refleksją. On prowadzi z nią pewien taki fikcyjny dialog, z którego wyraźnie wynika, że przecież dziewczyna była zupełnie niewinna, a jednak stała się ofiarą tych krwawych rozrachunków. Ostatecznie spotyka ojca powracającego z wojny i wspólnie z nim decyduje się na podróż do Polski. To jest podróż wieloetapowa z przesiadkami. Ojciec jest już bardzo chory. Niemniej pragnie powrócić do ojczyzny. Chociaż Cezary jest tak naprawdę z pochodzenia Polakiem, to wychował się w Rosji, dlatego trudno mu przyjąć do wiadomości, że opuszcza ten kraj, robi to tak naprawdę dla ojca i wierzy w ten mit, który słyszy od ojca w trakcie jego ostatnich momentów, ostatnich dni, mit szklanych domów. Mit, w którym krewny Baryków opracował specjalną technologię pozyskiwania z piasku materiałów budulca, prawda, do zbudowania takich szklanych domów, które mają wszelkie udogodnienia, wygody, kanalizację, które są chłodne w lecie, ciepłe w zimie. I generalnie mit szklanych domów również jest taką utopijną wizją państwa, w którym rządzą mądrzy ludzie i w którym obywatele żyją sprawiedliwie i niczego nikomu nie brakuje. Ale już wiadomo, że po przekroczeniu granic Polski Cezary jest wyjątkowo rozczarowany tym, co widzi i wie już, że no, po tym micie nie ma żadnego śladu. W części zatytułowanej Nawłoć mamy już perypetię naszego bohatera, który podejmuje pracę u Szymona Gajowca, dawnego znajomego matki, zapisuje się na studia medyczne, ale rozwój wypadków przerywa wybuch wojny polsko-bolszewickiej, na którą Cezary się właśnie no, rekrutuje i tam walczy u boku Polaków, chce poczuć tę miłość do ojczyzny, a ratuje życie Hipolitowi Wielosławskiemu, który to z pochodzenia szlachcic w nagrodę i z podziękowania zabiera go do swojej rodzinnej posiadłości na Włoci. I tam Cezary znów, proszę Państwa, mamy do czynienia z narracją personalną. Tam Cezary z kolei żyje w sposób zupełnie inny niż do tej pory. Pobyt w Nawłoci to są nieustanne, jakieś przyjemne formy spędzania czasu. Wycieczki, bale, rauty, spotkania, spacery, no i nieustannie spożywanie jakichś pokarmów. Sam powiedziałabym taki ironiczny sposób opisywania przez Żeromskiego kolejnych potraw przygotowanych przez służącego Maciejunia sprawia zawsze, proszę Państwa, że ja miałam wrażenie, że jak ja bym to wszystko zjadła jednego dnia, to bym się nie mogła ruszyć. No ale rzeczywiście mieszkańcy na Włoci tak się odżywiają. To jest ten też czas, kiedy Cezary nawiązuje pierwsze takie poważniejsze kontakty z kobietami. Flirtuje z zamieszkującą na Włoć Karoliną. Nieopatrznie daje do zrozumienia zupełnie coś wyjątkowego Wandzie. No i oczywiście zostaje kochankiem starszej od siebie Laury. Szczerze mówiąc, to wszystko też nie kończy się dobrze. Zazdrość Wandy sprawia, że Karolina umiera otruta przez swoją rywalkę. Laura z kolei nie zamierza traktować Cezarego poważnie, ponieważ jest już po słowie, jest już zaręczona z dość zamożnym panem Barwickim, który zresztą przyłapuje kochanków na takim intymnym spotkaniu. Cezary po tych wydarzeniach opuszcza Nawłoć, przybywa przez pewien czas w pobliskim Chłodku, widząc nierówność w życiu panów i w życiu chłopów, a następnie wraca do Warszawy, kontynuować rozpoczęte przed wojną zajęcia, ale też poznaje studentów, innych młodych ludzi, między innymi Antoniego Lulka, który należy do komunistów. No oczywiście na te zebrania komunistów naszego Cezarego zabiera, ale jak się okazuje, komuniści są pełni frazesów o konieczności przyłączenia się Polski do tworzącego się właściwie takiego związku. Później będziemy wiedzieć, że jest to Związek Radziecki. O konieczności tak na dobrą sprawę walki rewolucyjnej, chociaż są to ludzie, którzy nigdy w życiu broni w ręku nie trzymali. I tu Cezary im nakreśla pokrótce, jak wygląda taka rewolucja, bo przecież sam był jej świadkiem i uczestnikiem. Niemniej można powiedzieć, że sam Cezary, także w późniejszej dyskusji z Szymonem Gajowcem, słynnej dyskusji na schodach, kiedy reformie proponowanej przez Gajowca zarzuca zbytnią opieszałość i niezwracanie uwagi na ludzi, Cezary jest człowiekiem poszukującym. On jeszcze nie odnalazł swojego miejsca w życiu. Finał tej powieści to nieszczęsne spotkanie z Laurą, która proponuje Cezaremu, no cóż, relacje, które nie do końca mu odpowiadają, to jest takie ich ostateczne rozstanie. I Cezary wkrótce dołącza do pochodu robotników idących na Belweder. Jest to zakończenie otwarte, ponieważ my nie wiemy, czy Cezary faktycznie dołączy do komunistów, będzie wyznawał ich poglądy, czy po prostu dołączył się do tej manifestacji w odruchu buntu, jakiegoś gniewu. To, że Romski pozostawił czytelnikowi do takich dywagacji. Jak już wcześniej wspominałam, że Romski był skłoniony do tego, żeby odpisać krytykowi pochodzenia rosyjskiego Arcybaszewowi, ponieważ dostrzegł on w przedwiośniu taką pochwałę komunizmu. I że Romski oczywiście w tej odpowiedzi, otwartej zresztą odpowiedzi, zapierał się, że nie o to mu chodziło, że raczej uważał tutaj komunizm za zagrożenie, które należy powstrzymać, a przedstawiał tylko trzy takie wizje rozwoju naszego kraju, a więc utopię, rewolucję i ewolucję, uważając, że najgorszym rozwiązaniem z tych trzech jest rzecz jasna rewolucja, a siebie samego utożsamiał raczej z tym, co prezentuje Szymon Gajowiec. Kolejną lekturą gwiazdkowaną okres dwudziestolecia międzywojennego jest jedna z moich ulubionych, czyli Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza. Powieść napisana w 1937 roku, na dobrą sprawę, proszę Państwa, zagościła w świadomości czytelnika 20 lat później, kiedy mieliśmy do czynienia z tak zwaną odwilżą literacką. Niemniej, proszę Państwa, okres, w którym dzieje się akcja tej powieści, to czas dwudziestolecia międzywojennego i mamy tam trzy różne środowiska, przez które przedziera się nasz bohater, próbując uciec przed formą. Za chwilę powiem, czym jest ta forma. A jest to 30-letni Józio Kowalski, prawdopodobnie pisarz, który na początku powieści czeka na swojego pierwszego czytelnika. Tym czytelnikiem okazuje się gimnazjalny profesor Pimko, który przeglądając próby naszego Józia, dopatruje się w nich braku dojrzałości. W związku z tym postanawia także Józia ponownie upupić, czyli zabrać ze sobą do gimnazjum. Przypominam, że wtedy była ta szkoła odpowiadająca dzisiejszej szkole średniej, dzisiejszemu liceum. W czasie oczywiście nauki w tej szkole nasz Józio dostrzega marne wysiłki ciała pedagogicznego, które nie zachęca młodych ludzi do samodzielnego myślenia, a wręcz upupia, czyli wtrąca w niewinność, działa tak, aby młodzi ludzie mieli poczucie swojej niedojrzałości intelektualnej i aby byli zdani wyłącznie na kierujących ich życiem dorosłych. Józio również uczestniczy w pojedynku między Syfonem a Miętusem, czyli przedstawicielami dwóch grup chłopców, bo to jest gimnazjum męskie. Syfon przedstawia tę grupę niewiniątek, zaś Miętus należy do tej grupy buntowników szukających na siłę okazji do pokazania własnej dojrzałości. Pojedynek na miny skończyłby się wygraną Syfona, gdyby nie to, że Miętus postanawia go uświadomić, czym przyczynia się do zupełnie absurdalnego aktu dokonanego później przez Syfona, czyli samobójstwa. Józia następnie trafia na stację do państwa młodziaków, dokąd prowadzi go na siłę profesor Pimko. Chce go upupić nowoczesną pensjonarką, czyli nastolatką Zutą, córką państwa inżynierostwa. Jest to rodzina, która przedstawia się jako rodzina wyjątkowo nowoczesna, która ma również bardzo liberalne poglądy, co na przykład okazuje się w trakcie obiadu przy stole, kiedy pani młodziakowa raźnie proponuje córce zajście w ciąże przypadkowe tak naprawdę i zupełnie niezwiązane z jakimkolwiek małżeństwem czy chociażby narzeczeństwem, ale Józia już wtedy widzi, że jest to forma, czyli pewnego rodzaju konwencja, maska, którą państwo młodziakowie przyjmują na potrzeby swojego życia, także tego publicznego. Tymczasem widać ewidentnie, że zachowania Józia są irytujące, na przykład babranie się w kompocie, wynajęcie pewnego żebraka, aby trzymał róże w zębach i przez to też denerwował chociażby Zutę. I Józia postanawia zdemaskować tę formę młodziaków, co oczywiście czyni za pomocą, powiedziałabym, nie do końca etycznych sposobów, bo przeglądając szufladę Zuty znajduje listy od wielu wielbicieli, a następnie w imieniu Zuty pisze do dwóch z nich, do ucznia o nazwisku Kopyrda oraz profesora Pimki. Dwaj zjawiają się w nocy o omówionej godzinie pod, można powiedzieć, oknem pokoju Zuty. Dwaj zostają wpuszczeni, chociaż profesor Pimko z pewnym skrępowaniem. No i oczywiście wtedy, kiedy już obydwaj znajdują się na miejscu, Józio krzyczy, że grasują w domu złodzieje, czym budzi rodziców Zuty i szybko okazuje się, że ich liberalny pogląd na związki miłosne córki jest zakłamany, bo o ile są w stanie tolerować nastolatka w sypialni, o tyle profesora starszego, podstarzałego, to już niekoniecznie i wszystko kończy się, jak to nazywa Gombrowicz, kupą, czyli jedną wielką awanturą, w czasie której Józio wraz z Mintusem ucieka z tej stacji. Ich kolejny etap to podróż na wieś, gdzie Mintus szuka parobka, aby się z nim zbratać. Natomiast ratunkiem przed takim niespodziewanym wydarzeniem, kiedy chłopcom zaczynają zagrażać szczekający chłopi, okazuje się przejeżdżająca ciotka naszego Józia, pani Hurlecka. Zabiera chłopców do dworku w Bolimowie, dworku, który żyje według pewnych bardzo skostniałych zasad hierarchicznych, gdzie wyraźnie ludzie dzielą się na państwo i na służbę, tę ostatnią traktowaną, rzecz jasna, bardzo, powiedziałabym, no, niegrzecznie. Służbę, która oczywiście nie śmie powiedzieć głośno o pewnych sprawach, ale rzecz jasna plotkuje. Atmosferę rozluźniają relacje Mientusa z parobkiem Walkiem, które stają się co najmniej przyjacielskie, przez to służba zaczyna się buntować i na głos mówić o pewnych niewygodnych dla państwa zachowaniach bądź wydarzeniach. Ostatecznie, kiedy wuj Konstanty usiłuje przywrócić porządek, traktując Walka w sposób bardzo brutalny i bijąc, powoduje jedynie to, że obserwująca wszystko służba wszczyna kolejną rewoltę. No i znowu jest wielka awantura, w czasie której Józio ucieka, ale tym razem nie sam, bo dołącza do niego Zosia, 34-letnia córka państwa Hurleckich, która widzi w Józiu swojego mężczyznę, bowiem uważa, że porwał ją z miłości, czyli po raz kolejny przyprawia mu gębę. I chociaż te wydarzenia mogą się wam wydawać alogiczne i absurdalne, bo faktycznie tak jest, to pragnę tutaj zaznaczyć, że mamy trzy części ciała bardzo znaczące i symboliczne w tej powieści. Pupa i upupianie, a więc wtrącanie w niewinność, odmawianie komuś dojrzałości. Gęba, przyprawianie gęby, a więc traktowanie kogoś wedle określonych konwenansów, nakładanie sobie bądź komuś maski. No i rzecz jasna ta łydka, która kojarzy się z Zutą, a więc symbol takiej nowoczesności, ale także erotyzmu i biologii. Forma z kolei to jest po prostu ustalony schemat naszego postępowania względem innych i względem samych siebie, ponieważ w komunikacji pomiędzy ludźmi przybieramy zawsze jakąś formę. Nasz bohater pod koniec powieści dochodzi do wniosku, że od formy uciec się nie da, ponieważ nie byłoby to możliwe, gdyż taką, a nie inną, no właśnie, nomen omen formę kontaktów sobie wybraliśmy i inaczej nie będziemy się nigdy w stanie porozumieć. I kiedy Zosia narzuca mu gębę zakochanego, to on nie protestuje, ale błaga o obecność trzeciego człowieka, który uratowałby go z tej niechcianej zresztą formy. Na tyle oczywiście z dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli jesteście spragnieni dokładniejszego opisu innych utworów, bądź tych, o których mówiłam, zapraszam na mój kanał, jak również na nasze streamingi i każde z tych lektur były tam omawiane. A jeżeli jeszcze bardziej szczegółowo chcecie zapoznać się z nimi, to zapraszam na naszą stronę wiedzazwami.com.pl, gdzie możecie również zobaczyć naszą ofertę kursów dotyczącą epok różnego rodzaju lektur, no i z pewnością będziecie zadowoleni. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.